Nadajemy na mega poziomie. Mors, mega otwarte, radio studenckie.
Mamy godzinę 18.04, 27 stycznia, a tutaj jak zwykle co tydzień audycja po zajęciach. Z tej strony Agnieszka Kusior. Mam nadzieję, że wszystkim minął bardzo przyjemnie weekend, że ten poniedziałek też jest przyjemny. I na początek piosenka z Imbirem Corteza.
Dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilo dżule, by się bić. Kilo dżule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiram. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilo dżule, by się bić. Kilo dżule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu.
To było z Imbirem wykonania Corteza, a wy słuchacie audycji po zajęciach. Tak mnie teraz naszła taka refleksja, że nie wiem jakim cudem to się stało, ale w sumie do 17 roku życia ja w ogóle unikałam polskiej muzyki. Nie wiem, może to się wiązało z tym, że gdzieś tam w głębi chciałam być modna i światowa, ale... Znałam oczywiście te złote przeboje naszych rodziców, czy jakieś tam właśnie puszczane w radiu polskie piosenki, bo wpadały w ucho i po prostu wszyscy je znali, ale jakoś nie byłam ich pasjonatką. Nie wiem, wydawało mi się, że jak są w języku polskim, to ich wartość artystyczna spada, więc nawet nie miałam jak być na bieżąco z polską sceną artystyczną. I dopiero właśnie tak w okolicach liceum przez znajomych, których poznawałam i przez to, jak oni muzykę słuchali, to zaczęłam tak naprawdę rozumieć, że dobra polska muzyka nie kończy się na Mysłowic. I że tak naprawdę polscy artyści są naprawdę fajni, jeśli chodzi o też podejście do tego wszystkiego. Pamiętam, że to się u mnie zaczęło, że nie lubiłam Podsiadło, znaczy lubiłam Podsiadło, ale miałam wrażenie, że to jest taki popowy artysta i że ja po prostu ulegam modzie, która nie jest dość świadoma. Miałam jakąś taką wewnętrzną walkę w sobie, aż pewnego dnia byłam na słynnym Greenie, na słynnym Green Festiwalu w Olsztynie i właśnie Podsiadło tam występował. I pamiętam, że byłam pod wrażeniem, ponieważ on się zupełnie bawił piosenkami, które robił. To nie były te typowe wersje radiowe, typowe wersje z płyt, które wszyscy znali. Zupełnie zmieniał harmonię, zmieniał aranżację, wszystko robił na nowo i na bieżąco właściwie, bo całe oprzyrządowanie miał przy sobie i bawił się sprzętem, nie było żadnego playbacku i wtedy właśnie zrozumiałam, że no tak, Podsiadło jest chwytliwe, ale jest zupełnie swój w tym swoim stylu i zupełnie tworzy na nowo muzykę za każdym razem i za każdym razem się bawi tą muzyką, co w sumie można nawet odkryć w tym jego ostatnim cyklu leśnej muzyki, który tam robi z, w sumie z bankiem, gdzie tam ma swój kontrakt reklamowy, bo no to są ciekawe aranżacje i też niby te same piosenki, niby w jego stylu, ale zupełnie w innym wykonaniu, tak jakby polska wersja tego cyklu MTV Unplugged, praktycznie każdego jakiegoś bardziej znanego zespołu. I tak samo jest z Cortezem, to jest jedna z Imbirem, to jest jedna z moich ulubionych jego piosenek, bo stanowi taką kwintesencję stylu Corteza. Słyszałam podobno z pierwszej ręki, że Cortez to jest taki fajny ziomek, że nie jest właśnie jakimś nabucowanym artystą, który nie lubi rozmawiać z fanami i że on właśnie woli pójść pogadać przy piwie z jakimiś jego wielbicielami, niż się bawić w jakieś autografy i jakieś piedestały, co bardzo dużo zmienia w artyście. Jest tyle historii, że mówi się, że powinno się oddzielić sztukę od człowieka, prawda? Ale czasami trudno oddzielić sztukę od człowieka, jeżeli sztuka jest taka świetna i tworzymy sobie obraz jakiejś osoby, która jest autorem tego wszystkiego, jak właśnie osoba, która nas rozumie, bo jeżeli muzyka do nas trafia, to ten człowiek też musi nas rozumieć, musi mieć podobne podejście do nas, skoro tekst tak oddaje to, co czujemy i muzyka oddaje to, co czujemy, to jak ten artysta się okazuje bucem, mamy wrażenie, że padliśmy ofiarą manipulacji i czasami tak może nawet być, że padamy ofiarą jakiejś manipulacji, szczególnie jeżeli chodzi o media masowe, w tym radio, więc uważajcie na to, co mówię. Ale to jest jedno z takich fajnych dodatków, takie potwierdzenie, że to jest właśnie wartościowy artysta, jeżeli się dowiadujesz, że jest spoko osobą też w prywatnym życiu i to tak buduje cię, że właśnie, że spoko osoby też mogą robić świetną muzykę. No i tak, skoro mówimy o tej polskiej muzyce, o tym, jak jej nie doceniałam, to teraz chcę powiedzieć, że mam wrażenie, że muszę nadrobić wszystko, jak gdzieś tam w głowie mi siedzi, że muszę nadrobić i teraz pochłaniam polską muzykę o wiele bardziej niż właśnie zagraniczną, skoro wtedy cały czas siedziałam przy zagranicznej muzyce, to teraz cały czas siedzę przy polskiej, więc poznałam Corteza, poznałam Podsiadło, poznałam Brodkę. Pewnie dla was to jest bardzo dziwne słyszeć, że poznaję takich znajomych artystów. Poznałam też Ralfa Kamińskiego i skoro teraz przyszły takie zimniejsze dni, których się nikt nie spodziewał, bo wszyscy już czuli jakieś tam przepływy wiosny, a nagle zrobiło się strasznie zimno, to chciałabym wam dedykować jego piosenkę Lato bez ciebie jako przypomnienie właśnie lata.
Lato bez ciebie, lato bez nikogo. Sam już nie wiem, czy coś to znaczy, czy tylko sam sobie płonę.
zostać? Czy powiesz coś więcej, że coś się stanie? Czy tylko sam sobie płonę i tylko w mojej głowie? Czy tylko sam sobie płonę i tylko w mojej głowie?
Radio Mors. Z nami nie utoniesz.
To był Ralf Kamiński, Lato bez ciebie. Jedna z tych jego bardziej przyjemnych piosenek. Znaczy trudno powiedzieć bardziej przyjemnych, no bo w sumie nie można powiedzieć, że Ralf Kamiński ma jakieś takie nieprzyjemne albo drapiące nas piosenki. On jednak jest tym dobrym trubadurem z miasta obok, jeżeli można tak to powiedzieć, takim właśnie pozytywnym chłopakiem, który wierzy w miłość, wierzy w taką magię życia, ale nie taką filmową magię, tylko taką, można by powiedzieć, nawet nie wiem jak to nazwać, nie, to jest taka mała magia, nie jakaś taka rozmuchana, pełna patosu magia, tylko takie cuda życia powszedniego. Co w sumie też się godzi z pewnym podejściem filmowym. Jestem po kolosie z kultury filmowej, więc pewne fakty mam w głowie i przypomniało mi się, że jest taka koncepcja chyba Bazina, ale pewnie się pomyliłam, bo wiecie jak to jest, jak się uczysz dużo informacji naraz na jakieś konkretne wydarzenie, to ta informacja po czasie znika. Ale wydaje mi się, że Bazin postulował, żeby właśnie kino było pokazywało cuda życia powszedniego, z czym ja się nawet zgadzam, bo zauważyłam, że ludzie często sami tworzą swoje problemy, szukając jakiejś spektakularności, a ze spektakularnością wiąże się takie odwieczne prawo, że nie można jej szukać i robić na siłę, bo wtedy to się nie będzie działo. Właśnie o to chodzi, że musi być taki od niechcenia, że te właśnie najpiękniejsze chwile życia są takie od niechcenia i się nie starasz, tylko możesz się skupić na tym. I w sumie nawet tego wam życzę, żeby wyrobić w sobie taką umiejętność dostrzegania takich właśnie chwil, takiej zatrzymania się chwili, bo to jest do zrobienia. Wiecie, Einstein powiedział, że czas jest relatywny i dla każdego płynie inaczej i pewnie sami to odczuwacie. Czasami 5 minut może trwać wieczność, a godzina sekundę. I ja myślę, że zamiast nad tym ubolewać, można to wykorzystać dla siebie. I właśnie wysysać to wszystko, co mamy z tego czasu. I nie myśleć, że go tracimy, tylko że właśnie, że zdobywamy, że łapiemy do naszego worka w umyśle. A nie, że on nam gdzieś tam przez sito wylatuje, bo to od razu nam zmienia spojrzenie. No ale jeszcze tak wracając do tej muzyki polskiej. Bardzo doceniam artystów, którzy właśnie wykorzystują takie instrumenty klasyczne, bo to może się tak nie wydawać, ale one naprawdę mają duży potencjał w sobie. I właśnie lubię to w Ralfie Kamińskim, że jak on występuje, to oczywiście jest keyboard, syntezator, jakaś gitara, ale ma też mały kwartet, ma altówkę, ma dwoje skrzypków i wiolonczele. To nie jest stały skład. I z tego, co wiem, to on chyba... nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że zatrudnia jednorazowo muzyków lokalnych, bo jak był koncert w Olsztynie, to pamiętam, że kojarzyłam altowiolistkę z Filharmonii Olsztyńskiej. I albo to jest przypadek, albo... Może to jest przypadek, nie wiem, ale wydaje mi się, że to by była ciekawa strategia, że właśnie... może to jest kwestia poszerzania horyzontów, ale właśnie taka strategia na zasadzie... Jeżeli przyjeżdżam do jakiegoś miasta, to wcześniej umawiam się z muzykami z tego miasta, skoro mój obecny repertuar wymaga takich instrumentów. No bo oczywiście wszystkie, niektóre zespoły nie mają tak, że mają stały skład, stały repertuar, tylko mają jednorazowe projekty, które wymagają od nich innych rzeczy, co jest też bardzo fajne. No ale wracając, mamy 27 stycznia, poniedziałek. Dla niektórych jest to zwykły poniedziałek, ale większość naszych odbiorców to jest taka specjalna grupa cudownych studentów, więc wszyscy wiedzą, co zacznie się jutro. Prawda, 28 stycznia to jest wielka krecha na naszych kalendarzach, bo zaczyna się zimowa sesja. I pewnie teraz w duchu wszyscy dziękują wszystkim profesorom, którzy zdecydowali się na zerówki, żeby odciążyć te 2 tygodnie stresu. Pozdrawiam też wszystkich pierwszorocznych studentów, dla których to jest pierwsza sesja. Pamiętam, że w moim liceum straszyli mnie tym, żebym się przełożyła do matury, bo sesja to jest taka copółroczna matura. Mam nadzieję, że nie. I wydaje mi się, że nie, bo też wydaje mi się, że cała ta matura była rozdmuchana. Powiedziano te wszystkie zasady, niezasady, jakie to jest trudne, rozwiązywane te arkusze. A koniec końców chyba nie było aż tak źle. Mam nadzieję, że dla was matura nie była taka zła. Mam nadzieję, że dla was sesja nie będzie taka zła. Pamiętajcie, żeby wszystko robić na spokojnie. Nie ma stresu, jest jeszcze sesja poprawkowa. Jeszcze jak nie zdamy jednego egzaminu, świat się nie zawali. Można to zawsze naprawić. Mam nadzieję, że przyłożycie się do tego na takiej zasadzie zdrowego balansu. Wiecie, w życiu trzeba zachowywać równowagę, to nie może być tak, że teraz albo całkiem sobie olejecie, chyba że chcecie olać. To jest wasze życie, musicie właśnie podejmować decyzje, które są w zgodzie z wami, z waszym tym wewnętrznym instynktem. I myślę, że to jest najlepsze życzenie, które mogę wam dać przed tą wtorkową sesją, żebyście robili wszystko w zgodzie ze sobą, żebyście nie żałowali, żebyście tak przyłożyli się na tyle, na ile chcecie się przyłożyć, na ile jesteście zmotywowani, żeby się przyłożyć i na tyle, na ile możecie, psychicznie jesteście w stanie, bo to nie o to chodzi, żeby teraz pozdobywać wszystkie stypendia i nagrody i stracić spokój ducha i jakiś... nie wiem, zdrowie psychiczne. Więc pamiętajcie, mamy 2020 rok, zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu i nasza relacja z samą sobą, tak? Nie wiem, jak to powiedzieć w sumie. Czasami mi też język polski ucieka. Dlatego pomyślałam sobie, że następną piosenką, trochę tak w ramach żartu, będzie Where Is My Mind, Pixies. Ja wam życzę, żebyście się nie zastanawiali, gdzie jest wasz mind. Jutro, ani w sumie nigdy.
Stop. We'll be right back.
Mamy prawie w pół do siódmej, 27 stycznia, poniedziałek, jak zwykle audycja po zajęciach. Z tej strony wasza oddana Agnieszka Kusior. Chciałam z wami pogadać, porozmawiać, bo to jest poważna audycja, nie pogadać, o friganizmie i w sumie o takim podejściu do jedzenia, bo to jest bardzo ciekawy temat dla mnie, że w ogóle się coś takiego pojawia. To jest dobra zmiana, ale też ona nam uzmysławia nasze podejście do jedzenia. Czasami nie widzimy, jak bardzo komercjalizacja wszystkiego wpływa na nasze życie, bo niektórzy jakby socjologowie mówią, że wiecie, była rewolucja rolnicza i ludzie byli jakby społecznością rolniczą, po czym pojawiły się maszyny parowe, pojawiła się rewolucja przemysłowa i cały właściwie dochód, cała gospodarka świata zaczęła polegać na przemyśle. Po czym pojawiła się technologia. Trudno mi powiedzieć, kiedy dokładnie. Na pewno są jakieś badania na ten temat, ale ja nie mam wiedzy na ten temat. Ale pojawiły się technologie, pojawiło się coś takiego jak usługi. I teraz jesteśmy, można powiedzieć, trudno to przyznać, ale teraz jesteśmy społeczeństwem, które opiera się głównie na usługach. Coraz więcej jest zawodów, które właśnie polegają na reklamie, na zarządzaniu. Znikają zawody takie właśnie techniczne, bo zastępują nas maszyny. Wszystko staje się obrotem handlu. I nawet trudno nam czasem zorientować się, jaka to jest dobra maszyneria, bo jest tak świetnie utkana. I właśnie jednym z takich kruczków jest to, że wyrzucamy jedzenie, które tak naprawdę jest dobre do spożycia nadal. To znaczy, specjalnie zmienia się datę ważności na krótszą, żeby powodować straty, żeby właśnie człowiek nie otworzył, nie powąchał, jak wygląda to opakowane jedzenie, tylko przeczytał datę i wyrzucił. Co więcej, mój znajomy pracuje w sklepie spożywczym. Nie powiem oczywiście firmy, bo to nie chce być ani reklamą, ani antyreklamą. Poza tym to nie ma znaczenia, bo w tym momencie mogę generalizować. Każdy sklep spożywczy działa w ten sam sposób. Wystarczy się przejść po półkach. Wszyscy kojarzą półki z przecenionymi produktami. 50%, bo są blisko daty ważności. Ja na takich produktach ostatnio odżywiałam się w kółko przez 2 tygodnie, ponieważ on jako pracownik, kiedy one mijały, jakby traciły datę ważności, albo je musiał wyrzucić, albo mógł je wziąć, no bo w sumie i tak je wywalał. No, jemu było szkoda mimo wszystko, on troszeczkę też miał inne podejście do tego, nie zawsze, to nie jest tak, że urodził się w czepku, więc wiedział, jak to wygląda. I przynosił nam to jedzenie. I powiem wam, że zupełnie nie było różnicy, no bo tak naprawdę takie batoniki energetyczne, jakieś tam musli, nie wiadomo co, jakieś tam jogurty pitne, to wszystko mogło stać, bo było tak bardzo hermetycznie zamknięte, że nawet po tej dacie ważności, kiedy leciało do kosza, było zupełnie zdatne do spożycia. Zrobiłam eksperyment, przez 2 tygodnie się tym żywiłam, ani trochę nie straciłam na moim zdrowiu, a na pewno mój portfel zyskał, no bo jednak to było w pewnym sensie zupełnie dobrej jakości i tanie jedzenie. A z drugiej strony, jak sobie przypomnimy, albo jak połowa, albo nawet większa część studentów żyje, słoiki są powszechnie znane we wszystkich domach i pasteryzacja, czy jakieś właśnie działania na utrzymywaniu świeżości jedzenia jak najdłużej, są dosyć proste, wystarczy, no wiecie, robić jakąś zupę czy coś i ona jest gorąca, zamykacie słoik, odwracacie do góry nogami i słoik tak naprawdę, wiecie, wsysa swoje wieczko. Już jest załatwione, już jest zamknięte, zakonserwowane, może stać przez jakiś czas. Oczywiście jak to się zrobi dobrze, albo można pasteryzować dżemy, gotować w słoikach w wodzie. To nie jest tak, że kiedy się pojawiły sztuczne konserwanty, to jedzenie zaczęło dłużej wytrzymywać, ale nie na tyle długo, żeby nie wywalić go o określonej dacie i godzinie. Bo to jest właśnie śmieszne, że istnieją takie produkty typu miód, bo podobno znaleziono miód w piramidach egipskich, który był zdatny do jedzenia. No ogółem są takie produkty i składniki spożywcze, które mogą stać naprawdę długo. Są konserwanty właśnie naturalne. Cokolwiek uwędzicie albo w soli zamoczycie, to wam będzie po prostu stało. A nie dość, że pojawiły się te sztuczne konserwanty, które niby mają nam przedłużać długość, można powiedzieć, życia jedzenia, no to jednak pojawiła się jakaś taka data obliczona, albo może tak ustalona, nawet nie wiem, w jaki sposób ustala się datę przydatności produktu, skoro ta data i tak nic nie zmienia, bo czasami tydzień po tej dacie ważności, czasami dwa tygodnie, to jedzenie nadal jest jak najbardziej zdatne do zjedzenia. No i w tym momencie pojawiają się friganie. Friganie to są ludzie troszeczkę na marginesie społecznym, bo jeżeli powiesz komuś, że przynosisz jedzenie ze śmietnika, to spojrzy na ciebie jak na wariata. Ale jeżeli wyłożysz to z innej strony, wyobraźcie sobie, że jest wielki supermarket, który ma całą paletę hermetycznie zapakowanych, nie wiem, może być jogurtów. I całą tą paletę wywala na śmietnik tylko dlatego, że pewna data po prostu minęła. I pojawiają się ludzie, którzy sobie myślą, hej, no to może jest jeszcze zdatne. To nie jest przecież tak, że jestem nieświadomym człowiekiem, który nie powącha, nie ma zmysłów i otworzy i zje bez niczego i potem coś mu się stanie. No jednak mamy te takie pradawne zmysły, które nam pomagają odróżnić truciznę, nieświeże jedzenie, niezdrowe od tego zdrowego. I w momencie, w którym całkiem zdatne warzywa, całkiem zdatne produkty suche, co jest w ogóle kluczem dla mnie, no bo produkty suche naprawdę się nie psują. Jakieś ryże, makarony, one są w ten sposób zrobione, żeby się nie psuć, dopóki nie są poddane jakiejś obróbce termicznej. Pojawiają się właśnie ludzie, którzy są w stanie wykorzystać to na nowo, nie wywalić tego jedzenia. I tacy ludzie tak naprawdę muszą się chować po kątach w pewnym sensie, bo to nie jest tak, że mogą sobie przyjść na tył jakiegoś supermarketu i odebrać od pracowników wydzierżawione dla nich jedzenie. Bo to się nikomu nie opłaca. Jeżeli oni przyjdą po darmowe jedzenie, które jest zupełnie zdatne, na tyły supermarketu, to nie wydadzą tych pieniędzy w supermarkecie na dokładnie takie samo jedzenie, które przyszło jako nowe. Nie mówiąc już o tym, że nie trzeba być jakimś rekinem biznesu, żeby wykorzystywać to jakby nieświeże, ale nadal świeże jedzenie, bo supermarkety czy restauracje mogłyby to robić charytatywnie dla osób, które naprawdę mają problem z kupnem jakiegoś jedzenia podstawowych produktów. I nie wiem, czy tak jest robione. Wydaje mi się, że nie bardzo, bo wystarczy, że wejdzie się na jakieś grupy facebookowe Friganizm Trójmiasto czy Friganizm jakiekolwiek miasto i tam jest mnóstwo zdjęć, tak naprawdę mnóstwo zdjęć zupełnie zdatnego jedzenia wywalanego właśnie do kosza na śmieci. Co jest dla mnie naprawdę szokujące, że w tym momencie pieniądz się stał tak ważną wartością w naszym życiu, że zachowujemy się już zupełnie nielogicznie i to już nawet nie chodzi o to wartościowanie jakiegoś naszego życia, gdzie już są dylematy moralne, gdzie jest jakaś pewna psychologia. Jakby dylematy moralne nie powinny istnieć, jeżeli chodzi o pieniądze, to jest jasne. Ale to są takie podstawowe rzeczy, takie logiczne. Jedzenie jest zdatne, jemy je. Jedzenie jest niezdatne, nie jemy. To jest naprawdę, no prostszej matematyki nie ma. Ale sam fakt istnienia pieniądza i tego, że to jedzenie już nie jest jedzeniem samym w sobie, tylko ono jest produktem, które ma swoją wartość, zmienia nasze spojrzenie w ten sposób, że nie jest zdatny, bo dano mu pewien okres życia, pewien okres tej wartości, a teraz musi wyjść nowy produkt, bo obrót musi być, bo właśnie cała ta maszyneria ze spedycją towarów, z produkcją towarów, z konsumpcją towarów musi być napędzana. Jeżeli teraz zatrzymamy to poprzez przetrzymanie jakiegoś produktu dłużej niż jest to nam zalecane, w tym momencie pojawia się problem, bo tracimy tak naprawdę nasze zyski. Dlatego lepiej wyrzucić to jedzenie i zrobić to w ten sposób, żeby nikt tego jedzenia potem nie tknął. Nawet osoby, które potrzebują. To jest tak, może zjechałam na bardzo poważne tematy, a myślę to dlatego, że nie ma Staśka, który mógłby mnie powstrzymać i pociągnąć tematy na inne tory. To jest takie w sumie moje przemyślenie, bo chciałam w sumie porozmawiać przez ten friganizm o koncepcie lodówki społecznej. To jest bardzo fajna sprawa. Ostatnio się zaczęły pojawiać takie półki z Uwolnij książkę. Wszyscy myślę, że już wiedzą, o co w tym chodzi, że wiecie, że biblioteki, szkoły, uczelnie czy jakieś biura mają takie stanowiska Uwolnij książkę i polegają te stanowiska na tym, że po prostu jak nie chcesz już jakiejś książki czytać, masz jej dość, nie chce ci się jej sprzedawać ani nic, zostawiasz ją tam i jakiś człowiek widmo przechodząc zaciekawi się nią i może ją wziąć. No i taki sposób myślenia przerzucił się właśnie na jedzenie i zaczęły się pojawiać lodówki społeczne. Lodówki społeczne polegają na tym, że dosłownie stoi lodówka w jakimś publicznym miejscu i jeżeli nie zjesz jakiegoś produktu, a on jest całkiem zapakowany, jest może nie sterylny, ale wiecie, nietknięty, wy go nie zjecie, nie smakuje wam cokolwiek, możecie zostawić takie jedzenie w lodówce społecznej i ktoś może po to przyjść i to odebrać. Co jest naprawdę fajną sprawą, bo nie każdego stać na każde jedzenie. Niektórzy wydają za dużo i potem właśnie wyrzucają. A w ten sposób może to takie szaleństwo nam znika z życia i też takie poczucie podświadomej integracji, że jednak jesteśmy w tym wszyscy, że może się nie za bardzo znamy, ale mamy wspólną lodówkę. Tak jakby to generalizując. No i tak z tą refleksją chciałabym was zostawić przy słuchaniu następnej piosenki, czyli Water Under the Bridge naszej cudownej Adele. Mamy za 15:07, poniedziałek, 27 stycznia, tuż przed sesją, audycja po zajęciach. To była Adele. Myślę, że Adele już stała się taką ikoną popu, ale takiego popu w sumie na granicy, wiecie, jakby... Myślę, że niedługo się stanie taka wielka schizma i pop się podzieli na różne rodzaje tego popu, no bo wiecie, już jest pop rock i inne takie podgatunki, ale nawet nie są takie znane. I ja mam wrażenie, że takie bardziej znane piosenki, bardziej takie właśnie melodyjne, o jakiejś prostszej budowie, są wrzucone do tego worka popu, a potem ten worek pęknie, bo w sumie nie będzie już miejsca. I myślę, że Adele nie trafi do takiego samego miejsca, co większość popowych śpiewaczek, bo ona jednak jest taka bardziej, nie może powiedzieć, że R&B, ale wiecie, dużo pianina, dużo właśnie takiej poezji w sobie ma. Ale pomyślałam sobie o niej dzisiaj i podałam ją do puszczenia, ponieważ zaskakuje mnie jej fenomen. Jakby Adele się pojawiła jakiś czas temu, czy wydaje się, że niedawno, ale w sumie się wydaje, że dawno, bo jakby trudno teraz sobie wyobrazić muzykę jakąś taką znaną wszystkim bez Adele, a z drugiej strony no, nie można powiedzieć, że jest jakąś weteranką wielką. Ja pamiętam, bardzo mnie dziwi podejście gazet i plotkarskich i w sumie takich społeczności, które się tak bardzo ciekawią plotkami do wyglądu Adele, bo najpierw oczywiście wszyscy robili debatę, że powinni kochać siebie takim, jak są, że właśnie, że jedni się czepiali, że Adele jest troszeczkę za bardzo przytuszy, inni mówili, że nie. To nie o to chodzi, czy ona jest przytuszy, czy nie. Adele jest piękną kobietą. Chodzi o sam fakt, że jest artystką i robi świetną muzykę, a takie debaty istniały i one były bardzo gorliwe. I sam fakt, że trzeba było udowadniać, że jest tą piękną kobietą do ludzi, którzy się czepiali, że to jest właściwie, nie jest coś oczywistego, tylko że trzeba to udowadniać. A z drugiej strony teraz ona trochę zmieniła styl życia. Ja słyszałam, że podobno ma jakieś tam duże problemy ze strunami głosowymi i że już nie będzie śpiewać i będzie tylko komponować. Chociaż ja nie wiem, czy to jest też do końca prawda, bo wydaje nowe piosenki, więc albo wyleczyła te swoje struny głosowe, albo uznała, że muzyka jest dla niej ważniejsza i po prostu zignorowała te zdrowotne problemy. A ja myślałam, że to będzie jakby gorący temat, jeżeli chodzi o Adele, a zamiast tego gorącym tematem jest to, że Adele schudła. Po prostu wielki szok, Adele schudła. I teraz pytanie brzmi, jak to odbierać? Bo z jednej strony kiedyś te właśnie plotkarskie gazety by mówiły, że świetnie, że schudła, że jak świetnie wygląda. A tutaj znowu się pojawia problem, bo nagłówki brzmią, że jest nie do poznania, że fani się o nią martwią, bo wygląda jakby chorowała. I teraz się pojawia takie pytanie, w którym momencie jest ten słynny body shaming? Bo są bardzo szczupłe osoby i są osoby przytuszy i są osoby pośrednie i jest mnóstwo rodzajów ciała. W sumie jaka osoba takie ciało? I jakim jesteśmy, gdzie jest ta granica, gdzie my możemy być tymi lekarzami, którzy spojrzą na kogoś i powiedzą, no teraz ta osoba wygląda choro. Bo to jest różnica powiedzieć, że no Adele się zmieniła, bo dużo schudła, bo teraz zmieniła swoją posturę. Że jakieś zmiany życiowe przeszły, ale takie właśnie gadanie, że wygląda na chorą, że się fani martwią, wychodzi niby z troski, ale z drugiej strony też pokazuje nam, że czasami nam się wydaje, że wiemy więcej niż wiemy. Że skoro ona jest sławną osobą, skoro jest na świeczniku, jest przez wszystkich znana, no to my wiemy, że ona jest chora, że ona wygląda choro. To nie, że może, nie wiem, zmieniła dietę, może się uparła, może tak po prostu wyszło, może rzeczywiście coś się u niej dzieje, ale jeśli ona o tym nie mówi, to naprawdę powinniśmy to zostawić w spokoju. Myślę, że dzisiaj jestem właśnie taka refleksyjna, jeżeli chodzi o życie i nasze podejście do tego. No, więc chyba wrócimy powoli do tej polskiej muzyki, bo wydaje mi się, że mamy takie dwa mini pokolenia polskiej muzyki, że ogółem jest teraz moda na polską muzykę, albo inaczej, mamy jedno pokolenie i drugie pokolenie, które jest podzielone na pół. To pierwsze pokolenie, to wiadomo, wszyscy znają Perfect, Lady Punk, trochę Mysłowic. To są takie szlagiery, które wszyscy znają i kochają. I teraz jest to nowe, młode pokolenie, które zapoczątkował Dawid Podsiadło, potem za nim Cortez. To wszystko, o czym mówiłam wcześniej. I pojawiają się właśnie artystki. Ja wiem, że pewnie one wcześniej występowały, ale też nie było o nich tak głośno, jak jest głośno teraz. I wydaje mi się, że Daria Zawiałow jest taką artystką, która teraz zaczęła wypływać na powierzchni, zaczęła być taka zauważalna i doceniana. I wydaje mi się, że zupełnie słusznie, bo jej maniera jest całkiem ciekawa, całkiem taka nastrojowa. I jej sposób wypowiadania się na pewne tematy, taki subtelny, nieoczywisty, takie dobre metafory i te nawiązania do właśnie polskiej kultury, to tak sprawiają, że wydaje mi się, że mimo wszystko jesteśmy dosyć patriotyczni, jeżeli chodzi o kulturę, że jak można powiedzieć, że nasze babcie mogą się denerwować, dziadkowie, że nie lubimy ludowej polskiej muzyki, ale tak jak mówiłam ostatnio, muzyka taka komercyjna, taka, której wszyscy słuchają, nie w filharmonii, to jest muzyka ludowa, więc jeżeli my zachwycamy się polskimi artystami i ich wspieramy i dajemy im naszą uwagę i jakby chcemy się chwalić obecną, współczesną sztuką polską, to ja myślę, że jest z nami w porządku. To myślę, że nie ma się czego martwić, o co martwić, bo w sumie mamy żyć cały czas przeszłością i nigdy nie gromadzić, nie docenić tego, co jest obecne i poczekać, aż następne pokolenia ich docenią? Myślę, że nie. Dlatego mam nadzieję, że wszyscy teraz docenią malinowy chruśniak Darii Zawiałow.
Zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Już od tego spadamy sobie.
To była Daria Zawiałow, Malinowy Chruśniak. Ciekawa jestem, czy Bolesław Leśmian polubiłby tą piosenkę, ale myślę, że polubił. Myślę, że ona zapała tam jego ideę i przeniosła w nasze czasy. Dzisiaj się rozgadałam. Dzisiaj był taki właśnie refleksyjny monolog Agnieszki na temat wszystkiego praktycznie po trochu. Może to dobrze, może tak właśnie oczyścimy sobie nasze umysły z tych takich rozkmin życiowych przed sesją, żeby się zająć właśnie tymi konkretnymi rzeczami. I mam nadzieję też, że nie studyjni, studentcy, studyjni. To jest takie śmieszne, że to słowo ma takie dwa znaczenia. Mam nadzieję, że nasi inni odbiorcy też oczyścili sobie umysły na resztę tygodnia. A ja na samiutki koniec chciałam tylko podzielić się taką anegdotką, że zauważyłam, że są takie piosenki, które wszyscy znają, od dechy do dechy, i wszyscy uwielbiają. I to nie są takie piosenki, które są właśnie na hita, na listach przybojów każdego radia czy strony, tylko to są piosenki, które wszyscy śpiewają z zapartym tchem na imprezach, na wspólnych spotkaniach. I myślę, że taką piosenką zawsze będzie Toxic Britney Spears, ale ostatnio zauważyłam, że do tej puli, o dziwo, zupełnie niespodziewanie, co było dla mnie szokujące, pojawiła się piosenka tak naprawdę country, piosenka stara, piosenka, nie wydaje mi się, że jakoś super znana, bo wiele osób jej nie znało, ale bardzo taka chwytliwa i nawet nie jakaś bardzo młodzieżowa, więc fenomen tej piosenki mnie zaskakuje. Na sam koniec, na poniedziałkowy wieczór, Jolene, Dolly Parton.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain. I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. But I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can.
Cześć, Tulin Polski, słuchacie Radia Morse.